Twoje Radio London.
Swoją dziewczyną, co oczy ma jak kwiaty lną.
Starego człowieka smutne jest życie i smutny los. Nikt go nie kocha i nikt go nie czeka. No i przeważnie ma pusty trzos.
A więc gdzie dziadek ma chodzić na spacery, gdzie na spacery ma taki dziadek iść, więc wy zakochani, bo dziadek będzie się przechadzał dziś.
Piosenkę na dzień dobry śpiewał Jerzy Porębski. W programie Twojego Radia, przygotowanym z wyprzedzeniem, tak by w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 21 stycznia, dzień dobry, mówi Jolanta Pawluk.
świeci w nas. Księżyc znika na dzień dobry, nie istnieje już wśród nas. A gdy słońce jest wysoko, czas południa zbliża się. Spotykamy się na trzeko, spotykamy się co dzień. Co nam przyniesie ten dzień? Co nam przyniesie ten dzień? Co
Na pytanie zadane w piosence przez Jana Ryczkę z London odpowiem, że wprawdzie w Polsce jest dzisiaj Dzień Babci, dziadkowie mają tam swoje święto jutro, to wyjątkowo w Twoim radiu więcej czasu poświęcimy dziadkom. Najpierw jednak będzie Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. Potem w audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się bajka o tatku Niejadku, babci i dziadku, a po niej już dla dorosłych satyra Wilhelmara Orta, ukazująca zgubne skutki zimna. W tematyce części trzeciej nastąpi przejście od dziadka do uczciwości.
Gasły ogień, żar pod popiołem, przynieś gałązkę suchą i poła, roznieć ostrożnie, niech nie zagaśnie maleńki płomyk. Gałązka trzaśnie, zaskwierczy, błyśnie jaśniejszy płomień. Zapatrz się, zamyśl, ogrzej nim dłonie i zostań, zostań, milczeniem wołam. Me serce popiół, żar pod popiołem. Jaśniejszy płomień, zapatrz się, zamyśl, ogrzej nim dłonie i zostań, zostań, milczeniem wołam. Me serce popiół, żar pod popiołem.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Marcin Meller jest historykiem z wykształcenia. Przez 12 lat pracował jako reporter polityki i dziennikarz telewizyjny. W latach 2016-2020 był dyrektorem wydawniczym grupy wydawniczej Foksal. Razem z żoną Anną Dziewit-Meller napisał bestsellerowe Gaumardzos, opowieści z Gruzji. Opublikował również zbiory reportaży, między wariatami opowieści terenowo-przygodowe oraz felietonów, sprzedawca arbuzów i nietoperz i suszone cytryny. Czerwona Ziemia to powieść sensacyjno-przygodowa o ojcu, który próbuje odkupić swoje winy wobec syna, ale też opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i Afryce. W 2020 roku młody Marcin Tilscher, syn reportera, który przemierzył Afrykę wzdłuż i wszerz, rusza śladami ojca do Ugandy. Jednak nie dociera do Gulu, w którym 25 lat wcześniej jego ojciec przeżył prawdopodobnie najpiękniejszą historię życia, choć ledwo wyszedł z niej cały. Reporter musi porzucić dziennikarskie śledztwo, nad którym pracuje jego redakcja, i ruszyć na poszukiwanie syna. Ale w Afryce nic nie jest takie, jakie się wydaje. Tropy prowadzą donikąd, a podjęte lata wcześniej decyzje przynoszą nieoczekiwane skutki. Posłuchajmy fragmentu z powieści Marcina Mellera zatytułowanej Czerwona Ziemia. Wyspy Sese to mały sielski archipelag na jeziorze Wiktorii. Nie ma tu drapieżnych zwierząt, ptaki drą się jak szalone, można spacerować po dżungli i wzdłuż wody, kąpać się, cieszyć się życiem, zrywać banany i ananasy. Wiktor postanowił urwać kilka dni, zanim zacznie pisać kolejny reportaż. Był zmęczony. Codziennie zasuwał od rana do nocy, a że miał bardzo mały budżet, żył więcej niż skromnie. Korzystał z busów, w których za dnia trzeba było uważać na złodziei, a nocą na policjantów. Pokój wynajął w dzielnicy, do której lokalni biali się nie zapuszczali, a turyści nawet o niej nie słyszeli. Z przystanku przy głównej drodze, na który dojeżdżał minibusem, miał do przejścia jeszcze kilometr ciemnymi zaułkami. Niektórzy już go znali i pozdrawiali, inni nie. Bywało stresująco. Spotkany w mieście holenderski dziennikarz polecił mu wyspy Sese jako idealnie piękne i tanie miejsce na weekend. Nie miał z kim jechać, ale pomyślał, że 3 dni w raju z książką to całkiem fajny pomysł. Miałby też czas na uzupełnienie braków w pisanym dzienniku. Popłynął łodzią na Bulangale, największą z wysp. Okazało się, że musi przenocować w porcie, który składał się z kilku nędznych chat, bo tego dnia nie jechało już nic na drugą stronę wyspy, do wioski Kalangala, gdzie chciał dotrzeć. Przez chwilę rozważał, czy po prostu tam nie pójść, ale szybko uświadomiono mu, że to 30 kilometrów przez parną dżunglę. Gospodyni domku, w którym nocował, powiedziała, że jeden z 3 samochodów na wyspie odjeżdża o 9 rano. Następnego dnia, gdy stawił się na czas w wyznaczonym miejscu, zastał gmerającego w silniku samotnego kierowcę zdezelowanego pick-upa Peugeota. Zapytany, kiedy ruszą, kierowca odparł, że o 10. Wiktor rozłożył się na trawie, popatrując na jezioro, którego spokój go uśpił. Obudził się przed 12:00, a wtedy okazało się, że muszą jeszcze zaczekać na łódź z lądu. Łódź przypłynęła przed 3:00. Większość pasażerów udała się na herbatę w tutejszym barze. Wyglądało na to, że tylko Wiktorowi się spieszy. W sumie jemu też się nie spieszyło. Ale na tle tych ludzi, którzy wchodzili w jakiś wyższy poziom nirwany, wyglądał na lekko nakręconego. O 4:00 kierowca rozpoczął próby silnika, znęcając się nad pedałem gazu, ale czynił to już dwukrotnie wcześniej, więc Wiktor postanowił nie robić sobie większych nadziei. Spokój, zen, jest pięknie. A powieść Na nic odwaga Timothy'ego Moe znakomita. Czegoż chcieć więcej? No, może żeby ten cholerny pick-up wreszcie ruszył. Ni stąd, ni zowąd zerwała się tropikalna ulewa. Padało przez równo 2 godziny, do 6:00. Wtedy kierowca oświadczył, że nie wiadomo, czy w ogóle wyruszą, bo droga może być nieprzejezdna. Narady z najbardziej aktywnymi pasażerami trwały do 7:00. Zapadła decyzja na tak. Przystąpiono do załadunku paki wszelkimi dobrami, od worków mąki przez garnki po żywe kurczaki. A gdy już zakończono, nie było miejsca dla ludzi. A przynajmniej tak się mogło wydawać, bo jednak 12 osób, w tym Wiktor, umościło się na pace w akrobatycznych pozach. Ruszyli. Wiktor podjął dramatyczną walkę z grawitacją, cały czas zsuwał się z worków i co chwilę wydawało mu się, że spadnie pod koła. Na szczęście rozpędzali się w porywach do 20 km na godzinę. Gdy próbował łapać równowagę, przechylając się do tyłu, padał ofiarą damy o obfitych kształtach, która przyduszała go imponującym biustem i bez żenady łapała za rozmaite części ciała. Nie minęło 30 minut, kiedy spod samochodu dobiegł huk. Stanęli. Przez kolejny kwadrans kierowca szukał przyczyny odgłosu, a że jej nie znalazł, ruszyli w drogę z radosnym grzechotaniem. Po kolejnych kilkunastu kilometrach z naprzeciwka nadjechał podobny pick-up z pasażerami i towarami. Drugi z 3 na wyspie. Parująca po deszczu czerwona droga była wąska, ale nie aż tak, żeby nie można się było wyminąć. Tyle, że żaden z kierowców nie miał zamiaru ustąpić, zjeżdżając na pobocze. Tamten miał większy samochód, ale na pick-upie Wiktora było więcej osób. Klasyczny pad. Rozgorzała zacięta kłótnia. Wszyscy krzyczeli, aż kierowca Peugeota się obraził i sobie poszedł. Wtedy opuszczeni pasażerowie postanowili przepchnąć Peugeota bokiem. Początkowo szło im całkiem nieźle, ale zaryli się w błocie. Kierowca, który tymczasem wrócił, obraził się z kolei na nich i znowu się oddalił, nic sobie nie robiąc z ich krzyków. Wiktor dawno już zapomniał, że gdzieś miał dotrzeć i fantastycznie bawił się niespodziewaną psychodramą. Też krzyczał wściekle, gestykulował, łapał się za głowę. Wreszcie podłożyli pod koła Peugeota patyki, tamci trochę ustąpili i samochody minęły się bez problemu. Kierowca wyrzucił Wiktora pośrodku niczego. Z jednej strony dżungla, z drugiej plantacja ananasów. Wiktor odnalazł ścieżkę między ananasami, która prowadziła go do niewielkiego budynku. W istocie miejsce okazało się agroturystyką, której szukał. Andronikos Lodge. W progu powitał go drobny starszy mężczyzna, jak się okazało, pan Andronikos we własnej osobie, który przedstawiając się od razu zaznaczył, że był nauczycielem gimnazjalnym w Kampali. Wrócił do rodzinnej wioski po przejściu na emeryturę. Budując swój hotelik, kierował się ewidentnie własną, skromną posturą, gdyż wszystko w nim było skrojone na miarę krasnoludków, a przynajmniej tak się wydawało mierzącemu 185 cm Wiktorowi. Wąziutkie korytarzyki, a raczej przejścia bez dachu, pokoiki, nawet toaletowa budka na mikroskopijnym podwóreczku. Gospodarz zaprowadził go do pokoju, ciut większego od wąskiego łóżka, nad którym zawisła moskitiera. I na krasnoludzim stoliku postawił lampę naftową. Elektryczności na wyspie nie było. Generator zapalano późno w nocy i tylko na chwilę. Wiktor rozejrzał się po izdebce. Portret Lady Diany sąsiadował z plakatem informującym o metodach zapobiegania biegunce, dyfterytowi, cholerze i innym chorobom. Wiktor rzucił na ziemię mały plecaczek, po czym pan Andronikos zaprowadził go do przykrytej dachem strawy jadalni o gigantycznych, jak na to miejsce, wymiarach. Spokojnie licząc, miała 4x4 metry. Półki stojących pod ścianami regałów uginały się pod setkami słoików i butelek wypełnionych domowymi produktami. Ściany zaś upstrzone były dziesiątkami kartek ze wskazówkami i komentarzami od zakazu uprawiania złego seksu przez informacje, który z ugandyjskich przywódców jest bandytą i mordercą, a kto światłym człowiekiem, aż po artykulik z lokalnej gazety opisujący wizytę pana Andronikosa w Watykanie, dokąd wybrał się na audiencję u papieża. Gdy Wiktor, czytając relację, wspomniał, że pochodzi z Polski, gospodarz mało się nie popłakał ze wzruszenia i poprosił siostrę, która zarządzała kuchnią, o szczególnie piękną rybę dla szlachetnego gościa. Ryba była faktycznie nieziemska, ananasy obłędna panu Andronikosowi, który mógł rozmawiać o każdym możliwym aspekcie ludzkiej egzystencji, ani na chwilę nie zamykały się usta. Informacje, że w altanie z widokiem na jezioro są inni goście, a gospodarz oddali się do łóżka, Wiktor przyjął z dobrze skrywaną ulgą. Goście, a w zasadzie gościnie, były dwie, biała i czarna. Na oko trochę młodsze od Wiktora, pewnie tuż po 20. Obydwie wydawały mu się bardzo ładne. Czarna aż tak bardzo, że sam zganił się za zbyt długie przyglądanie. Popijały piwo, chichocząc, na jego widok ucichły. – Cześć – rzucił. – Jestem Wiktor z Polski. – Cześć, Wiktorze z Polski – odpowiedziała biała głosem telewizyjnej prezenterki wiadomości. – Jestem Margaret z Anglii. – A ja Florence z Ugandy – dodała ze śmiechem czarna. Też się zaśmiał. Gestem zapytał, czy może się dosiąść. Butelki piwa uniosły się zapraszająco. Co tu sprowadza cię, Wiktorze z Polski? Zapytała Margaret. Jestem dziennikarzem, freelancerem. Przyjechałem do Ugandy, żeby napisać reportaż o wojnie na północy, a tu wpadłem na chwilę odpocząć po przygodach w Etiopii. A wy co tu robicie, Margaret z Anglii i Florence z Ugandy? Pracujemy dla brytyjskiej organizacji pozarządowej, Children of the World, odezwała się Florence. Zajmujemy się między innymi resocjalizacją ofiar tej wojny, o której zamierzasz pisać, dzieci żołnierzy. O kurczę, dosłownie wczoraj byłem w waszym biurze w Kampali. No to minęliśmy się o włos. Prawie cały dzień siedziałam w biurze, powiedziała Angielka. A czego szukałeś? Prosiłem o pozwolenie na wizytę w waszym obozie dla dzieci pod Gulu. Zawahał się. No i starałem się zorientować, czy nie załapałbym się na transport na północ. Do Gulu właśnie. Wiem, że jeżdżą tam rejsowe autobusy i że mogę pojechać w każdej chwili, ale wiem też, że ciągle zdarzają się napady i może to niezręcznie zabrzmi, ale taki samotny białas, który nie bardzo wie co i jak, to pewnie łakomy kąsek. Więc gdybym mógł jechać tym autobusem, to raźniej byłoby z kimś, kto orientuje się w sytuacji. No wiecie, spojrzał przepraszająco, zastanawiając się, czy nie wzięły go za leszcza. Całkiem sprytnie, Wiktorze z Polski, zaśmiała się Florence. A nawet mądrze. W tym momencie muszę zaznaczyć, że umówiłyśmy się z Margaret, że na sesę nie rozmawiamy o pracy, wykrzyczała teatralnie ostatnie słowa. Złapała za głowę koleżankę i lekko ją potarmosiła. Przepraszam, moja wina, Wiktor się zaśmiał. Już się rehabilituję, jeszcze po piwie? Dziewczyny kiwnęły głowami. Po godzinie śmichów, chichów, anegdot, przekomarzań i beztroskich żartów Rozmowa zeszła jednak na pracę, czyli na okrutną wojnę trawiącą Acholiland, krainę ludu Acholi na północy Ugandy. W końcu Florence zapytała. Za 3 dni jadę do Gulu. Chcesz się zabrać, Wiktorze z Polski? Uśmiechnął się szeroko. Słuchali Państwo fragmentu z książki Marcina Mellera zatytułowanej Czerwona Ziemia. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.